Witamy Państwa bardzo serdecznie w piątek 23 listopada przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego realizująca audycję Grażyna Chmurska i technik Claude. Zapraszamy na drugie wydanie naszej audycji, na godzinne wydanie. Po dzienniku przygotowanym wraz z Piotrem Rosochowiczem, przegląd prasy i komentarz europejski w części magazynowej, powtórka kroniki filmowej Anny Rzeczyckiej, ferieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, postscriptum Stefana Rygera i Eureka, magazyn naukowy dziś pod redakcją Grzegorza Dobieckiego, który opowie o monitorowaniu obywateli. Naszą audycję zakończy magazyn z cyklu Mija Tydzień, przygotowany we współpracy z Polskim Radiem dla Zagranicy. Na wstępie najważniejsze wydarzenia dnia. Głosowanie w libańskim parlamencie nad wyborem nowego prezydenta po raz kolejny odłożone. Międzynarodowi mediatorzy są bezsilni. We Francji transport i komunikacja niemal w normie. Lepiej będzie w nadchodzący weekend. Trwają wielkie manewry przed wtorkowym posiedzeniem pokojowym w Annapolis w sprawie Bliskiego Wschodu. Liga Arabska wyśle tam swoich ekspertów. W polskim Sejmie trwa głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu. Po raz piąty z rzędu libańscy deputowani odłożyli głosowanie nad wyborem nowego prezydenta. Oficjalnie zatem od północy w piątek Liban pozbawiony będzie prezydenta, gdyż zgodnie z konstytucją prezydent Laud opuści swoje stanowisko. Prerogatywy szefa państwa przychodzą na szefa rządu, czyli Fuada Signore, którego zresztą Laud nie darzy szacunkiem, uważając jego rząd za nielegalny. Posiedzenie parlamentu przełożone zostało na przyszły piątek, 30 listopada, co ma teoretycznie pozwolić na wybranie nowego prezydenta i przeprowadzenie odpowiednich dyskusji, co wcale nie znaczy, że trwający od roku kryzys zostanie w ciągu tygodnia zażegnany. Społeczeństwo jest podminowane, powiedziała FP George Adouane, deputowany z ramienia chrześcijańskiej większości, przyznając, że jego partia gotowa jest rozmawiać z każdym nad sposobem uzyskania porozumienia. Złodzieje i krętacze, mówi o politykach libańska ulica. Tak zwani zwykli ludzie nie chcą wojny domowej, chcą, by ekonomia kwitła. A politycy, jeśli nie są w stanie się dogadać, niech się wyniosą gdzie indziej. Libańczycy w wieku powyżej 25 lat mają w pamięci wojnę domową, która w latach 1975-90 totalnie spustoszyła kraj. Wedle oświadczeń różnych rozmówców, każdej ze stron leży na sercu stabilność kraju i utrzymanie pokoju, tylko nie mogą dojść do porozumienia. Parlamentarna większość antysyryjska oskarża opozycję o chęć wybrania prezydenta uległego względem Syrii i Iranu. Z kolei obóz prosyryjski zarzuca drugiej stronie, że jej celem jest wybór prezydenta proamerykańskiego. Międzynarodowi mediatorzy, Francuz Bernard Kouchner, Włoch Massimo D'Alema i Hiszpan Miguel Ángel Moratinos wypowiedzieli się we czwartek z najwyższym pesymizmem o libańskim kryzysie. Tu Paryż RFI. We Francji transport publiczny i komunikacja wróciły niemal do normy. Dyrekcje obiecują, że stanie się tak w zupełności w nadchodzący weekend. Gwoli ścisłości strajk nie został formalnie zakończony, gdyż nie podpisano porozumienia, lecz jedynie zawieszony. Rozpoczęty w środę cykl trójstronnych negocjacji między rządem, pracodawcami a związkami zawodowymi przyniósł już pierwszego dnia postępy, ale związki zapewniają, że determinacja kolejarzy pozostaje nadal silna. Część radykałów uznaje zresztą wszelkie rokowania za kapitulację i nadal żąda całkowitego wycofania reformy. Tak czy inaczej, trójstronne negocjacje potrwają do połowy grudnia i nie da się wykluczyć nowych spięć. Dyrekcja Państwowych Kolei SNCF i Metro RATP zapowiedziały, że wypłacą w styczniu odszkodowania użytkownikom kart miesięcznych za straty poniesione w wyniku strajku.
Trwają wielkie manewry przed wtorkowym posiedzeniem pokojowym w sprawie Bliskiego Wschodu, które ma odbyć się w amerykańskim mieście Annapolis w stanie Maryland. W Kairze, w Egipcie, spotkali się ministrowie spraw zagranicznych krajów arabskich po to, aby ustalić jakąś wspólną politykę wobec spotkania oraz wobec propozycji utworzenia państwa palestyńskiego. Liga Arabska oznajmiła, że w spotkaniu weźmie udział specjalna grupa arabskich ekspertów zajmujących się negocjacjami pokojowymi z Izraelem. Arabia Saudyjska ze swej strony zapowiedziała przyjazd do Annapolis delegacji na szczeblu ministerialnym. Nadal nie wiadomo, jak na zaproszenie Amerykanów odpowie Syria. Damaszek domaga się włączenia do dyskusji problemów wzgórz Golan, anektowanych przez Izrael. Waszyngton chciałby wreszcie naprawdę rozpocząć bliskowschodni proces pokojowy, kulejący od z górą 60 lat. Jedynym państwem arabskim, które zdecydowanie popiera spotkanie w Annapolis, jest Egipt, który notabene jako jedyny z państw arabskich zawarł porozumienie pokojowe z Izraelem. Depesze przypominają, że Hamas, uznawany tak przez Stany Zjednoczone, jak i przez Unię Europejską za ruch terrorystyczny, zaapelował do wszystkich państw arabskich, które zgłosiły swą gotowość do wzięcia udziału w konferencji w Annapolis, o niewyrażanie zgody na ewentualne zawarcie jakichkolwiek stosunków z państwem żydowskim. Organizator spotkania, prezydent USA George W. Bush, wysłał zaproszenia do Annapolis do przedstawicieli władz izraelskich, palestyńskich i delegacji prawie 40 innych państw.
To Paryż RFI. W polskim Sejmie trwa debata nad exposé premiera Donalda Tuska i udzieleniem jego rządowi wotum zaufania. Głosowanie przewidziano na godziny wieczorne. Do zadawania pytań zgłosiło się około 150 posłów. Rano również w Sejmie Donald Tusk i Waldemar Pawlak podpisali deklarację programową koalicji PO i PSL. Obaj sygnatariusze podkreślili, że tekst umowy jest krótki, gdyż między koalicjantami nie ma zasadniczych różnic. Mamy do siebie zaufanie, oświadczył szef rządu. W Warszawie odbyła się tymczasem konferencja pod hasłem Jaka polityka społeczna dla Europy? Jaka polityka społeczna dla Polski? Był na niej nasz warszawski korespondent Kazimierz Sobolewski.
Dlaczego 20 milionów Europejczyków jest skazanych na bezrobocie? Dlaczego 1/5 uczniów w Europie nie jest w stanie nauczyć się liczenia i pisania? Dlaczego co piąte dziecko europejskie ze względu na biedę ma ograniczone szanse życiowe? Dlaczego 16% Europejczyków narażone jest na biedę? Dlaczego jednym krajom europejskim udaje się łatwiej zintegrować imigrantów, a innym gorzej? To niektóre pytania, które padały dziś z ust Władimira Szpidli, unijnego komisarza do spraw zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji 30-lecia Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Konferencja nosiła tytuł Jaka polityka społeczna dla Europy, jaka polityka społeczna dla Polski? Komisarz Szpidla, rzucając te pytania, stwierdził, że we wszystkich tych dziedzinach europejski model społeczny musi się poprawić. Muszą się znaleźć odpowiedzi na te pytania. Wszystkie społeczeństwa europejskie, mówił komisarz, mają do czynienia ze zmianami, jakie współcześnie obserwujemy. Dotyczą one problemów demografii, globalizacji i technologii. Polityka społeczna Unii Europejskiej musi im wyjść naprzeciw. Europejski model społeczny, zdaniem Władimira Szpidli, opiera się na 5 filarach. Po pierwsze na wartościach, na przykład na solidarności, na możliwości przemieszczania się i dostępie do kształcenia oraz opieki zdrowotnej. Po drugie na europejskim ustawodawstwie, czyli na przykład określeniu warunków pracy i równym traktowaniu kobiet i mężczyzn. Po trzecie, na solidarności w stosunku do krajów i regionów zapóźnionych. Po czwarte, na dialogu społecznym. I po piąte, na koordynacji narodowych polityk w tych dziedzinach, w których Komisja Europejska nie jest w stanie działać sama. Wczoraj komisarz Szpidla był we Wrocławiu, aby wziąć udział w posiedzeniu Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego i gdzie zapoznał się z programami integracji społecznej realizowanymi na Dolnym Śląsku. A jutro, w sobotę, weźmie udział w kolejnej konferencji Niemcy i Polska w Europie. Demografia, wyzwania dla Europy. Dzisiaj komisarz Szpidla spotkał się również z nowymi ministrami nowego rządu, z trzema paniami ministrami do spraw polityki regionalnej, do spraw pracy i polityki społecznej oraz edukacji, z paniami Elżbietą Bieńkowską, Jolantą Fedak i Katarzyną Hall. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
Przy drzwiach zamkniętych Ojciec Święty Benedykt XVI oraz liczni kardynałowie rozmawiali w Watykanie o ekumenizmie. Jak czytamy w opublikowanym później komunikacie, powtórzyli oni, że Kościół katolicki powinien unikać ranienia uczuć osób wyznających inne religie. Kardynałowie potwierdzili też, że Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem Chrystusowym. Kardynałowie dyskutowali za zamkniętymi watykańskimi wrotami nad specjalnym raportem kardynała Waltera Kaspera dotyczącym stosunków Kościoła rzymskokatolickiego z religiami prawosławnymi, z protestantami oraz z zielonoświątkowcami. Z Watykanu dowiadujemy się także, że 30 listopada w Stolicy Apostolskiej na propozycję szefa watykańskiej dyplomacji kardynała Tarcisio Bertone odbędzie się 3-dniowe forum pozarządowych organizacji przyznających się do związków z religią katolicką.
Tu Paryż. RFI w Nantes rozpoczęła się 2-dniowa międzynarodowa konferencja, której myślą przewodnią jest przybliżenie europejskiej codzienności słuchaczom stacji radiowych. W Nantes jest nasz korespondent Marek Brzeziński.
W mieście, w którym urodził się Juliusz Verne, spotyka się 40 dziennikarzy z kilkunastu państw europejskich. W Pałacu Kongresów naprzeciwko 15-wiecznego Pałacu Książąt Brytońskich toczą się dyskusje poświęcone zagadnieniom, które można by było określić jako dziennikarstwo bezpośredniego kontaktu. Chodzi o to, aby dziennikarze nie zamieniali Europę w wieżę z kości słoniowej, wybudowanej ze skomplikowanej tkanki unijnych instytucji, których funkcjonowania nie rozumie 90% słuchaczy. Nikt nie podważa wagi roli radia w wyjaśnianiu tych spraw. Przeciwnie, ta edukacyjna rola jest tutaj mocno akcentowana, ale naukowcom, dziennikarzom, profesorom uczelni kształcących przyszłych dziennikarzy, a także przedstawicielom Komisji Europejskiej obecnym w Nantes nie chodzi tylko o to, aby Europę sprowadzać do spraw politycznych, gospodarczych, kwestii lobbingu czy technokratycznych aspektów Unii. To wszystko jest bowiem tylko jedną stroną medalu. W przypadku dziennikarstwa bliskiego kontaktu chodzi o Europę życia codziennego. Problem jest z tym, w jaki sposób uwzględniać w informacjach w dziennikach sprawy europejskie na szczeblu lokalnym. Czy trzeba być w tym celu specjalnie szkolonym? I co zrobić, aby zachęcić i zainteresować słuchaczy sprawami europejskimi na poziomie lokalnym, w mikroskali? Osobny rozdział to wykorzystanie wielokulturowości Europy w pokazywaniu Europejczykom, jak żyją ludzie w różnych zakątkach naszego kontynentu. Spotkanie zostało zorganizowane w Nantes, bo właśnie tutaj od maja tego roku działa lokalna, regionalna rozgłośnia radiowa o europejskim charakterze. Pracują w niej dziennikarze z różnych części Europy, a na stażach przybywają młodzi Europejczycy, którzy uczą się, w jaki sposób przedstawiać swój kontynent z perspektywy codziennego życia. Z Nantes, Marek Brzeziński, RFI.
Tu Paryż RFI. Marina Litwinienko, wdowa po byłym rosyjskim agencie Aleksandrze Litwinience, złożyła skargę przeciwko Rosji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Straciłam męża, chcę wiedzieć, kto za tym stoi, powiedziała pani Litwinienko przedstawicielom prasy brytyjskiej w Londynie. Dziś mija pierwsza rocznica śmierci Litwinienki, krytyka polityki Putina i byłego agenta KGB i FSB, otrutego w Londynie radioaktywnym polonem 210. Przed śmiercią Litwinienko oskarżył Kreml o otrucie go. Moskwa odrzuca te oskarżenia, nazywając je prowokacją. W szybkim czasie prowadzący śledztwo Scotland Yard wpadł na ślad rosyjski, ale Moskwa kategorycznie odmawia ekstradycji głównego podejrzanego Andrieja Lugagwoja. Tu Paryż, Radio France International. Nadaliśmy dziennik czas na przegląd prasy pióra Anny Bernhardt, po niej Piotr Błoński, który przejrzał dzisiejszy Le Monde.
Wszystkie dzienniki francuskie oddają hołd zmarłemu wczoraj w Lozannie francuskiemu tancerzowi i choreografowi. Merci, monsieur Béjart. Tak Le Figaro żegna największego choreografa francuskiego, Maurice'a Béjarta, który zrewolucjonizował taniec XX wieku i stał się popularny jak najsławniejsze gwiazdy rockowe. Wznosząc swą sztukę na coraz wyższy poziom, jednocześnie sprawił, iż balet stał się popularny. Również Libération poświęca pierwszą stronę temu, który zrobił ze współczesnego tańca sztukę popularną. Ten, który stworzył balet XX wieku, buntując się przeciwko sztuce odciętej od mas, odszedł, by roztańczyć gwiazdy, czytamy w Les Echos. Śmierć niezależnego tancerza pod takim tytułem Aujourd'hui en France zamieszcza wspomnienie o tym, który tworzył do ostatniego tchu. Bez tańca nie mogę żyć, powiedział kiedyś wielki mistrz współczesnego baletu Maurice Béjart. Sporo w prasie też oczywiście o zakończeniu strajków komunikacji, które interpretowane jest różnorodnie. Sukces metody Sarkozy'ego, nie ma wątpliwości Le Figaro. Ruch w metrze i na kolejach wraca powoli do normy. Pałac Elizejski z ulgą odetchnął, ale nie mówi głośno o swym zwycięstwie. Byli zdecydowani, ale on jeszcze bardziej. Z każdym dniem było coraz bardziej oczywiste, że nie ustąpi. A więc powoli musieli zrezygnować z tej walki, która większości Francuzów wcale nie przypadła do gustu. Analizuje Paul-Henri Delimbert w artykule wstępnym w Le Figaro, wyciągając 3 wnioski z tego konfliktu. Po pierwsze, okazało się, że Nicolas Sarkozy nie jest tylko papierowym tygrysem. Należy już do innego pokolenia polityków, którzy nie tylko wydają diagnozę, lecz również przystępują do leczenia. Po drugie, wygrany spór z kolejarzami może ułatwić zreformowanie francuskich partykularyzmów, które sprawiają, iż kraj ten nie jest podobny do innych, ale często też przynoszą mu szkody. A trzeci wniosek z tych ostatnich wydarzeń dotyczy lewicy. Partia socjalistyczna krytykowała metodę Sarkozy'ego, ale milczeniem pomijała zasadność reformy. Zgadzając się z przeciwnikiem, nie odważyła się tego powiedzieć głośno, używając zastępczych, fałszywych argumentów. I nie umknęło to uwadze Francuzów. Superprezydent ciągle nie ma superopozycji, czytamy w Le Figaro. Libération opisuje zakończenie protestów na dalszych stronach, podkreślając, iż istnieje poważna tendencja, że ruch się zradykalizuje. Ale pierwsze strony dziennik poświęca sile nabywczej pieniądza i pułapcy, jaką sam na siebie zastawił prezydent republiki. Obiecując rozwiązanie tego problemu, który jest pierwszoplanowym dla Francuzów, Nicolas Sarkozy musi teraz przejść do czynów. Lecz pole do manewru ma ograniczone. Do wyboru ma 2 strategie, równie ryzykowne, uważa Didier Porquery w Libération. Albo spróbuje wpłynąć na ceny, przyciskając do muru producentów i dystrybutorów, ale ci z kolei mogą okazać się mało hojni, gdy rozpoczną się negocjacje w sprawie podwyżek płac, albo może przedsięwziąć specjalne środki jak 13. pensja, to będzie bardzo dużo kosztowało, czy odblokowanie oszczędności pracowniczych. Tym zainteresowana jest zaledwie 1 na 6 rodzin francuskich. Paradoksalnie, rozważa dalej dziennikarz Libération, problem polega nie na oszczędności czy na konsumpcji, ale na nierówności płac. To obywatele zarabiający najmniej, najbardziej cierpią z powodu niskiej siły nabywczej pieniądza. I to jest pułapka dla prezydenta, który ze swoją reformą podatkową w lecie pokazał, że jest prezydentem walczącym o siłę nabywczą dla tych najbogatszych, konkluduje Libération. Dodajmy tylko, że na stronach, gdzie zamieszczane są wypowiedzi czytelników i cyberczytelników, dyskusja się toczy pod hasłem prezydent, który zbacza z kursu. Szykują nam reżim putinowski oparty o wartości drogie Bushowi. Dyskusja dotyczy oczywiście Francji i prezydenta Sarkozy'ego na łamach Libération. Odnotujmy jeszcze artykuł z Le Figaro o podejrzanym numer 1 w Londynie i bohaterze w Moskwie, a osobą tą jest Andrzej Łogawoj, którego Scotland Yard uważa za podejrzanego numer 1 w sprawie zabójstwa Litwinienki. W Rosji natomiast w najgorszym razie jest on ofiarą, to Litwinienko próbował go otruć, a w najlepszym bohaterem. Na próżno więc domagają się Brytyjczycy jego ekstradycji. Andrzej Łogawoj wcale się nie ukrywa, wręcz przeciwnie, jest coraz bardziej na widoku. Jest bowiem kandydatem w najbliższych wyborach parlamentarnych w Rosji i ma poważne szanse, by zostać deputowanym z ramienia nacjonalistycznej partii Żyrynowskiego. Czy Łogawoj chce mieć dodatkowy immunitet, aby uniknąć wydania w ręce brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości? Zastanawia się dziennikarz Le Figaro, opisując aferę Litwinienki i życiorys Łogawoja, który z agenta KGB stał się wielkim biznesmenem, pozostając jednak, jak sam podkreśla w rozmowie, wojskowym. Szeregowy Łogawoj poszedł na wojnę. Chcę za wszelką cenę osłabiać pozycję brytyjską na całym świecie. Partia Żyrynowskiego dała mi taką możliwość i jeżeli zostanę wybrany, moją trybuną będzie duma. Tak streszcza na łamach Le Figaro swój program wyborczy kandydat Andrzej Łogawoj.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Jak szybko mija nastrój strajkowy. Artykuł na temat zakończenia strajków w transporcie znalazł się jeszcze na pierwszej stronie Le Monde, ale już z boku i bez podkreślenia tytułu grubszą czcionką. Po tych 9 dniach zmagań, od których cała Francja stękała, główny tytuł brzmi: Internet, nowe przepisy przeciw piractwu. Pozostawimy to jednak naszej rubryce internetowej, zadowalając się artykułem redakcyjnym. Z dobrze ukrywaną satysfakcją Le Monde opisuje zmianę w podejściu Niemców do silnego euro. Czyżby jego wysoki kurs przestał Niemcom smakować? Ostatnie deklaracje Angeli Merkel właśnie na to wskazują. 22 listopada pani kanclerz po raz pierwszy przyznała, że wysoki kurs euro to problem. Tego samego dnia niemieckie Ministerstwo Finansów wyraziło niepokój z powodu zahamowania perspektyw eksportowych niemieckich przedsiębiorstw. Ponoć w trzecim kwartale handel zagraniczny przyhamował w Niemczech wzrost gospodarczy, podczas gdy dotąd był jego lokomotywą. Jeszcze kilka tygodni temu stosunek do siły euro był jednym z głównych źródeł nieporozumień francusko-niemieckich. Prezydent Sarkozy głośno skarżył się na zbyt wysoki kurs waluty europejskiej, podczas gdy rząd niemiecki uważał te wypowiedzi za niestosowne. Na ostatnim szczycie Eurogrupy w połowie października Niemcy, Holandia i Austria sprzeciwiły się wyrażeniu niepokoju na temat słabości dolara. Te spory ujawniły się również kilka dni potem na szczycie G7. Od 12 października kurs euro stale wzrastał, aż osiągnął poziom dolara i 49 centów. Z politycznego punktu widzenia ewolucja poglądów Niemców jest korzystna. Europa musi być jednomyślna, jeśli chce być wiarygodna. Tylko, czy taka jednomyślność będzie miała konkretny wpływ na kurs europejskiej waluty? To wcale nie jest takie pewne. Amerykanie, zaniepokojeni zwolnieniem tempa wzrostu ich gospodarki, nie są skłonni do działań na rzecz umocnienia dolara. Ze swej strony prezes Centralnego Banku Europejskiego, Trichet, zdaje się nadal bardziej przejęty inflacją niż kursem euro. Eksperci przewidują nie obniżenie, lecz podwyższenie stopy procentowej w najbliższych miesiącach, i równocześnie obawiają się tego. A w ogóle wysoki kurs euro może mieć różne skutki. Airbus płacze, bo sprzedaje samoloty za dolary. Ale taki Air France raduje się z rekordowych zysków, bo paliwo kupuje za dolary, a bilety sprzedaje w euro. Czytamy na zakończenie. Można to odczytać jako drobną złośliwość pod adresem przebudzonych nagle Niemców, mających udziały w Airbusie, ale nie w Air France.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie?
Piotr Rosochowicz.
Na zaproszenie aktualnej prezydencji portugalskiej komisarz Unii Europejskiej do spraw rozwoju regionalnego Danuta Hübner pojechała w piątek na Azory, aby wziąć udział w dwudniowym nieformalnym spotkaniu ministrów państw Unii Europejskiej odpowiedzialnych za rozwój regionalny i przestrzenny. Dotyczy ono spójności terytorialnej i rozwoju regionalnego w Unii. Ministrowie przyjmują pierwszy program działań związany z wdrożeniem agendy terytorialnej UE, co zostało uzgodnione na ich poprzednim spotkaniu w Lipsku w maju tego roku. Jeszcze przed azorskim spotkaniem Danuta Hübner powiedziała: zaczęliśmy w 2004 roku w Rotterdamie od refleksji nad wzmocnieniem współpracy terytorialnej w Europie. Z zadowoleniem przyjmuję operacyjny charakter tego pierwszego programu działań. Znajdujemy się obecnie w punkcie zwrotnym. Traktat reformujący uznaje wymiar spójności terytorialnej w polityce regionalnej. Niedługo zostaną zrealizowane konkretne działania w ramach planu działań, a Komisja przygotowuje zieloną księgę na ten temat, która ukaże się w przyszłym roku. Będziemy w stanie wykorzystać nasz potencjał terytorialny, aby pomóc w osiągnięciu bardziej zrównoważonej, konkurencyjnej i spójnej Europy. Jej zdaniem polityka spójności Unii Europejskiej powinna skuteczniej wychodzić naprzeciw szczególnym potrzebom i cechom charakterystycznym terytoriów, reagować na wyzwania geograficzne i wykorzystywać możliwości regionów i miast. Ważne dla tej spójności jest również rozszerzenie Unii Europejskiej, zmieniające jej kształt geograficzny i przyczyniające się do zwiększenia jej różnorodności i rozbieżności pod względem terytorialnym. Co proponuje prezydencja portugalska? Program działań przedstawiony przez prezydencję portugalską na Azorach proponuje podjęcie aż 15 działań, których realizacja przewidziana jest na najbliższych 5 lat. Najważniejsze wśród nich to wpływ na kluczowe sprawy Unii Europejskiej, nadanie wymiaru terytorialnego i miejskiego wszystkim sektorom politycznym UE, wzmocnienie opartego na partnerstwie kilkupoziomowego zarządzania w UE i państwach członkowskich, Bruksela, poszczególne kraje, potem regiony itd., Rozwój wiedzy na temat rozwoju przestrzennego Europy, co obejmuje m.in. struktury terytorialne, tendencje, czynniki wpływające na politykę w państwach członkowskich. Przyjęty w Lizbonie 18 października traktat reformujący Unię Europejską, który powinien zostać podpisany 13 grudnia, wyraźnie ustanawia spójność terytorialną jako trzeci wymiar polityki regionalnej, obok wymiaru społecznego i gospodarczego. Przyczyni się to do umocnienia roli władz lokalnych i tzw. społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu Unii Europejskiej. Komisja Europejska przyjmie zieloną księgę na temat spójności terytorialnej we wrześniu przyszłego roku i rozpocznie w tym samym czasie konsultacje publiczne. Dostarczy to uaktualnionej analizy rozbieżności terytorium Europy i będzie zalążkiem dyskusji, w jaki sposób lepiej uwzględniać wymiar terytorialny w programach i obszarach polityki Unii Europejskiej. Od przyjęcia tekstu Europejskiej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego w roku 1999 pojęcie spójności terytorialnej stało się głównym aspektem europejskiej polityki spójności. W 2004 roku prezydencja holenderska zorganizowała nieformalne spotkanie w Rotterdamie, na którym ministrowie uzgodnili wprowadzenie aspektu terytorialnego do procesu lizbońskiego w obliczu często niewidocznego, ale bardzo istotnego wpływu polityki UE na rozwój terytorialny w państwach członkowskich. Prezydencja niemiecka zorganizowała nieformalną konferencję ministerialną w Lipsku w maju 2007 roku, podczas której ministrowie przyjęli tzw. agendę terytorialną Unii Europejskiej, która obowiązuje do dzisiaj.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
W niedzielę 25 listopada prezydent Sarkozy wybiera się do Chin z 3-dniową wizytą oficjalną, której głównym celem jest umocnienie więzów gospodarczych i która przez Pekin została zakwalifikowana jako ważna. Sarkozy'emu towarzyszyć będzie aż 7 ministrów oraz 40 szefów największych przedsiębiorstw. Prezydent spodziewa się podpisania wielu ważnych kontraktów, zapowiedział z góry jego rzecznik David Martineau. Według dziennika Les Echos wartość owych kontraktów może wynieść około 10 miliardów euro. O pierwsze miejsce rywalizować będą koncerny Areva i Airbus. Areva sprzeda chińskiej firmie elektronuklearnej CGNPC dwa reaktory EPR, to znaczy wodnociśnieniowe, wraz z wyposażeniem towarzyszącym za sumę 3,5 miliarda euro, a ponadto podpisze umowę na dostarczanie przez 20 lat paliwa do nich za dodatkowych 1,5 miliarda. Z tym kontraktem związana jest też operacja finansowa koncernu elektroenergetycznego EDF, który przejmie 30% kapitału firmy eksploatującej owe reaktory wraz ze wspomnianą chińską firmą CGNPC. Te kontrakty są dla Francji tym ważniejsze, że Chiny zamierzają w ciągu najbliższego dwudziestolecia wybudować 30 nowych reaktorów nuklearnych. Czy Sarkozy sprzeda więcej Airbusów niż Chirac? Będzie to niełatwe, bo w czasie wizyty tego ostatniego w Chinach, przed rokiem, Chiny zakupiły 150 Airbusów A320. Tym razem mowa o 20 szerokokadłubowych A350, co już samo w sobie przyniosłoby europejskiemu koncernowi 3 miliardy euro, ale wobec piorunującego rozwoju ruchu lotniczego na Dalekim Wschodzie nie wyklucza się znacznie większego zamówienia. Natomiast wydaje się, że Chiny nie są zainteresowane gigantem A380. Wśród innych wielkich projektów mówi się o budowie terminalu kontenerowego w porcie Tianmen przez koncern CMA CGN, który jest światową potęgą w transporcie kontenerowym. Filia Alcatela, Alcatel Shanghai Bell, ma rozmnożyć istniejące już kontrakty na optymizację sieci komórkowych. Dalej, Alstom będzie starał się o kontrakty umacniające jego pozycję w Chinach i przybliżające ewentualne zamówienie na linię superszybkiej kolei między Pekinem a Szanghajem. Sarkoziemu towarzyszą także prezesi dwóch koncernów wyspecjalizowanych w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, Suez oraz Veolia. W otoczeniu prezydenta zaznacza się, że kwestie ochrony środowiska i trwałego rozwoju będą, cytuję, specyficznym akcentem tej wizyty. W rozmowach Sarkozy ma też poruszyć problemy dwóch działających już w Chinach wielkich francuskich firm, Schneider i Danone, które nie tylko zostały wykolegowane przez swych chińskich partnerów, ale w dodatku pokrzywdzone w ich przekonaniu przez chińskie sądy. W jednym wypadku chodzi o chińskie podróbki, w drugim o nielegalny transfer technologii i uzurpację marki towarowej. Zresztą tego rodzaju nadużycia budzą w Chinach coraz poważniejsze niepokoje europejskich przedsiębiorców. Europejska Izba Handlowa w Chinach opublikowała raport wskazujący na stałe pogarszanie się warunków biznesu w tym kraju, a to wskutek braku przejrzystości prawa, mnożeniu ustaw i regulacji ad hoc, a także nieposzanowania patentów i znaków towarowych. Przypadki takie zgłosiło 180 z 200 badanych przedsiębiorstw europejskich, czyli 90%. W stosownej ankiecie 27% respondentów uważa nieposzanowanie praw własności intelektualnej za problem poważny, a 38% twierdzi, że władze chińskie świadomie omijają lub opóźniają wdrożenie zobowiązań podjętych z okazji przystąpienia Chin do WTO, czyli Światowej Organizacji Handlu.
RFI, la radio du monde.
Kilka minut o kinie francuskim. Anna Rzeczycka.
Filmy grozy nigdy nie były francuską specjalnością. Dopiero niedawno, w kontekście rozluźnionej cenzury, kinematografia francuska, pragnąca zdobyć nowych widzów, podjęła nieśmiałe próby rywalizowania w tej dziedzinie z Hollywoodem. Po Wysokim ciśnieniu, Horrorze Aleksandra Aja, nakręconym w 2003 roku, w ostatnich tygodniach na ekrany wszedł film A l'intérieur, we wnętrzu, dwóch młodych autorów, Aleksandra Bustillo i Julien Maury. Film ten, w którym krzyżują się wpływy amerykańskiego slashera, czyli gatunku opowiadającego o seryjnych morderstwach popełnianych przez psychopatę, i barokowego horroru giallo specjalności kina włoskiego, wpisuje się w pejzaż Francji współczesnej. Podobnie jak wiele amerykańskich filmów grozy, we wnętrzu rozgrywa się w domu na przedmieściu w Wigilię Bożego Narodzenia. Ale na francuskim przedmieściu noc Bożego Narodzenia jest nie tylko świętem rodzinnym i religijnym. Bywa także nocą zamieszek, w czasie której zbuntowana młodzież podpala samochody. Filmy pokazując te zamieszki w tle, sytuuje się zatem w konkretnym miejscu i konkretnym czasie. Pod Paryżem w 2005 roku. Akcja rozgrywa się w czterech ścianach pewnej willi między psychopatką uzbrojoną w gigantyczne nożyczki a młodą ciężarną kobietą. Przedmiotem pożądania oszalałej drapieżnicy jest dziecko ukryte w brzuchu matki i historia próby wydarcia go z tego wnętrza jest festiwalem niesłychanej krwawej przemocy. I jak to zwykle bywa w horrorach, przemoc ta jest tak ekstremalna, że staje się komiczna. Rolę kobiety, gotowej na wszystko, by zaspokoić swoją patologiczną żądzę macierzyństwa, gra Beatrice Dahl, którą w 2001 roku widzieliśmy już jako kanibalkę, pożerającą swych kochanków w innym filmie z gatunku gore, Trouble Every Day, Claire Denis. Struktura tego filmu była dla reżyserki pretekstem do zaprezentowania pewnej wersji kina konceptualnego i artystycznego oraz przypomnienia, do jakiego stopnia sztuka współczesna żywi się obrazami przemocy. Trouble Every Day, podobnie jak parę innych francuskich filmów grozy z ambicjami, nie wyszedł jednak nigdy poza kina studyjne. Dlaczego? Zdaniem dyrektora do spraw międzynarodowych w White Bunch, prawdopodobnie dlatego, że kino rodzajowe, a w szczególności horrory, może się rozwinąć tylko na takim terytorium, na którym istnieje silny rynek wideo i DVD. Tak się dzieje w krajach anglosaskich, gdzie filmy mające wywoływać strach krążą w nie do końca legalnym obiegu. We Francji takiego rynku nie ma i nikt specjalnie się nie spieszy, by finansować produkcję filmów grozy. Dla telewizji ich treści są zbyt brutalne, a dystrybutorzy, gdy dany jest im wybór, wolą filmy amerykańskie, które w przekonaniu widzów są bardziej godne zaufania. Przyszłość francuskich filmów grozy stoi więc pod wielkim znakiem zapytania. Nie ma tradycji, nie ma rynku i choć istnieje potencjalna klientela oceniana na 350 tysięcy widzów, to zapewne długo jeszcze na francuskie kino serii B składać się będą głównie bezpretensjonalne komedie. Poniedziałki Muzeum Orsay jest zamknięte dla zwiedzających. Daje to dzień wytchnienia wielu pracownikom, a także pozwala wykonać prace, które są niemożliwe, kiedy przez teren muzeum przewijają się tysiące turystów. Dyrekcja odnajmuje także czasami w poniedziałki kilka sal ekipom filmowym. Obecnie na przykład kręcony jest tu film Olivia Sayasa, L'heure d'été, z Juliette Binoche i Charlesem Berlingiem. Reżyser, kamerzyści, aktorzy i technicy z wielką ostrożnością i uwagą poruszają się wśród secesyjnych mebli z drzewa hebanowego o pływowych liniach, witraży w kwiaty i łabędzie, lamp ze szkła i delikatnych kryształowych wazonów. I choć narzekają trochę na przymus uważania na wszystko, to czują się tu szczęśliwi. Sceny kręcone w muzeum umieszczone mają zostać pod koniec filmu, którego premiera przewidziana jest na pierwszy kwartał 2008 roku. Asayas opowiada w nim historię rodzeństwa. Dwóch braci i siostry, którzy po śmierci matki muszą rozstać się z rodzinnym domem i wypełniającymi go pamiątkami. By wywiązać się z opłat spadkowych, dzieci zmarłej zmuszone są sprzedać wiele przedmiotów do muzeum. Pożegnanie z domem i jego zawartością jest dla nich okazją do bilansów i rozrachunków z przeszłością, chwilą, w której muszą podjąć decyzję. Biorą na siebie lub odrzucają rodzinne dziedzictwo, zarówno to materialne, jak i symboliczne. Przed Olivier Assayasem w Muzeum Orsay jedną ze scen swego najnowszego filmu Podróż Czerwonego Balona nakręcił reżyser z Tajwanu Hu Xiaoxian. Z projektem przemienienia kilku sal muzeum w studio filmowe noszą się także Raoul Ruiz i Jim Jarmusch.
Radio France Internationale.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Wyjątkowo prosta teoria wszystkiego. Pod takim to wdzięcznym tytułem ukazał się 6 listopada na serwerze Uniwersytetu Cornell 31-stronicowy artykuł 39-letniego fizyka Anthony'ego Garrett Leezy. Jego ulubionym zajęciem jest ślizganie się po grzywach fal w Maui na Hawajach, ale w chwilach wolnych od ślizgu oddaje się ezoterycznym kalkulacjom. Na pierwszy rzut oka pachnie to blagą, ale w naukowej blogosferze że widoczne jest niemałe poruszenie. Od paru dziesięcioleci fizycy gonią za świętym gralem, jakim jest ogólna teoria pozwalająca opisać wszystkie prawa wszechświata. Do tej pory, ujmując rzecz w skrócie, musieli się z grubsza zadowolić tak zwanym modelem standardowym, który całkiem skutecznie opisuje trzy formy oddziaływań występujących na poziomie cząstek elementarnych, a więc elektromagnetyczne, silne oraz słabe. Pozwoliło to skonstruować skonstruować niesłychanie operatywny model kosmologii i sięgnąć w ten sposób okiem praw fizyki aż po 1 trylionową sekundy po Big Bangu. Ale model standardowy ma tę zasadniczą wadę, iż nie obejmuje oddziaływania czwartego, czyli grawitacji. Opisuje je za to z wdziękiem ogólna teoria względności Einsteina, która z kolei ma ten Feller, to drugi, choć podobny problem, że nie udaje się jej nijak pożenić z mechaniką kwantową. Toteż od chwili, gdy Einstein rozłożył bezradnie ręce, zaczęło się szukanie teorii wielkiej unifikacji, która pozwoliłaby sprzęgnąć matematycznie grawitację z pozostałymi trzema oddziaływaniami. Zadanie to wymaga jednak stworzenia całkiem nowego aparatu matematycznego i jak dotąd wszyscy połamali sobie na tym zęby, produkując teorie mniej lub bardziej sfalsyfikowane, a w każdym razie nie dające się sprawdzić. W ramach poszukiwań świętego Graala większość eksploratorów przerzuciła się zatem na teorię superstrun, której powstały niezliczone warianty, jedne bardziej urodziwe od drugich i tak ezoteryczne, że mało kto poza ich twórcami je rozumie, a dla niektórych graniczą wręcz z teologią. I tutaj wjeżdża na desce nasz surfer z Hawajów, który pracuje sobie a muzom, niezwiązany z żadnym uniwersytetem, aczkolwiek wsparty stypendium przez prywatną fundację FQXI, Foundational Questions in Physics and Cosmology. Anthony Garrett Leasy miał to szczęście, że akurat w marcu tego roku zespołowi naukowców udało się rozszyfrować po 120 latach jedną z najbardziej skomplikowanych struktur matematycznych, odkrytą w 1887 roku, E8, należącą do tak zwanych grup Liego. To swego rodzaju arcydzieło złożonej symetrii. Wzór powstały z połączenia 248 punktów w ośmiowymiarowej przestrzeni. Rozgryzienie łamigłówki było cięższym zadaniem od rozszyfrowania ludzkiego genomu, a wyniki obliczeń dokonanych przy pomocy superkomputerów ważą 60 gigabajtów. Otóż Leasy zapewnia, iż w supersymetrię E8 udało mu się zasadniczo wpisać całość podstawowych praw fizyki, nawet jeśli do całkowitego wypełnienia struktury niezbędne się okazało przewidzenie dodatkowych 20 niezidentyfikowanych jeszcze cząstek elementarnych. Albo wszystko będzie grać, albo cała Biblia na nic, streszcza sprawę młody fizyk, który w zimie dorabia sobie jako instruktor snowboardu. Być może nowy superakcelerator budowany w CERNie pod Genewą pozwoli na wykrycie brakujących cząstek. Sprawdzenie skomplikowanych równań zabierze wiele tygodni, ale w kołach specjalistów toczy się już żywa dyskusja. Niektórzy mówią o wielkiej farsie, inni jednak, jak Carlo Rovelli z Ośrodka Fizyki Teoretycznej w Marsylii, podziwia nadzwyczajnie piękny matematyczny formalizm tej pracy, która otworzyć może jego zdaniem nowe horyzonty. Również amerykański fizyk Lee Smolin stwierdza, że z modelu, jaki zbudował Anthony Garrett Leasy, wypływają niesłychanie urodziwe rzeczy. Jego kolega David Reed Finkelstein stwierdza zaś na łamach pisma New Scientist, że musi to być coś więcej niż zbieg okoliczności i że Leasy dotknął czegoś naprawdę głębokiego. Być może wszystko okaże się kolejną bańką mydlaną, ale w blogosferze słychać głosy, że jeśli coś jest na rzeczy, będzie to najlepsza nowina od początku XXI wieku.
Paryż, RFI. Eureka.
Grzegorz Dobiecki.
To nie pomysł z Big Brothera, lecz troska o nasze bezpieczeństwo, przekonuje kierująca MSW Michel Alliot-Marie. Wkrótce francuskie władze potroją liczbę kamer obserwujących miejsca publiczne. Niedawno odbyło się spotkanie przedstawicieli władz państwowych, samorządów lokalnych, przedsiębiorstw komunikacji publicznej, sieci supermarketów i wielkich domów towarowych. Oddzielne systemy telewizyjne, jakimi dysponują te instytucje, miałyby zostać połączone. Nawet przy obecnych środkach pozwoli to roztoczyć wideonadzór nad większym obszarem Francji. MSW opracowuje projekt ustawy zakładający przeznaczenie kilkuset milionów euro na rozbudowę wspólnej sieci. Alliot-Marie w poprzednim rządzie stała na czele Ministerstwa Obywatelskiego. obrony, twierdzi, że głównym powodem operacji są obawy przed terrorystami. Minister transportu Dominique Bussereau dodaje, że kamer przybyłoby zwłaszcza w halach bagażowych, na lotniskach, dworcach i w portach, na trasach kolejowych, rzecznych i drogowych, szczególnie przy wjazdach na autostrady. I w tym przypadku inicjatywa wyszła od Nicolas Sarkozy'ego. Prezydent przyznał, że zrobiła na nim wrażenie skuteczność metod policji brytyjskiej. Podejrzani o nieudane zamachy z Glasgow i Londynu zostali szybko zidentyfikowani dzięki zapisowi z wideokamer. Dlaczego Wielka Brytania ma 25 milionów takich urządzeń, a Francja tylko milion? Pytał Sarkozy. Pomylił się jednak i w liczbach, i w proporcjach. Za kanałem La Manche działa stale około 4 milionów 200 tysięcy kamer monitorujących miejsca publiczne, średnio jedna na 14 obywateli. We Francji jest ich najwyżej 400 tysięcy. Przed końcem roku powinno być 3 razy więcej. Minister spraw wewnętrznych zastosuje się do zaleceń szefa państwa. Chce ponadto, by policja miała swobodny dostęp do zdjęć z kamer zainstalowanych przez podmioty prywatne, na przykład przed miejscami kultu, ale także przy wejściach do budynków mieszkalnych. Zgodnie z ustawą z 1995 roku, jej zakres rozszerzano 8-krotnie, środki wideokontroli mogą dawać policji dostęp do życia prywatnego obywateli tylko za zgodą sędziego śledczego lub w przypadku operacji antyterrorystycznych. Zapis z kamer wewnętrznej telewizji musi zostać skasowany najpóźniej po miesiącu od chwili nagrania. MSW zależy na wydłużeniu tego okresu. Większość Francuzów nie zdaje sobie sprawy, że sfera ich prywatności kurczy się z dnia na dzień, alarmuje Alex Turk, przewodniczący Krajowej Komisji do Spraw Informatyki i Swobód CNIL. Nie krytykuje szczególnie rządowego planu potrojenia liczby wideokamer, jednak widzi w nim kolejny etap budowy społeczeństwa nadzoru, jak to określa. Tak nazywa system, w którym przestają być skutecznie chronione wolności obywatelskie, a nawet dane osobowe. Tegoroczny raport CNIL zwraca uwagę na niebezpieczeństwa, jakie towarzyszą upowszechnieniu nowoczesnych technologii. Metody biometryczne są cenne przy ustalaniu tożsamości osób w określonych miejscach publicznych. Ostatnio CNIL wydała pozytywną opinię na temat nowych zastosowań tych metod. Identyfikacji uczniów w szkolnych stołówkach dzięki obrysowi ich dłoni oraz pracowników w ich przedsiębiorstwach dzięki odciskowi palca. Biometria znalazła już zastosowanie w kasynach gry, które od 2006 roku są zobowiązane znać tożsamość swoich gości. Ale podobne metody wydają się już nadużyciem, na przykład przy weryfikacji sklepowej karty stałego klienta. Zdobycze techniki, owszem, służą człowiekowi, można tylko mieć obawy, czy każdemu. Lokalizacja pracowników firm za pomocą GPS w służbowych samochodach albo dzięki chipom w telefonach komórkowych coraz częściej przypomina policyjny nadzór. Rozwój nanotechnologii, czyli hiperminiaturyzacja, grozi zaś tym, że kontrolowanie obywateli przez władzę, a personelu przez pracodawcę stanie się niedostrzegalne nie tylko dla kontrolowanych, ale i dla instytucji powołanych do kontrolowania kontrolujących. Chociaż Krajowa Komisja do Spraw Informatyki i Swobód istnieje od prawie 30 lat, dopiero od 2004 roku ma prawo nakładać kary finansowe za naruszanie zasad, których strzeże. Komisja skorzystała z niego po raz pierwszy w ubiegłym roku, wlepiając mandaty w wysokości nawet 45 tysięcy euro. Wytropiła instytucje i firmy, które wbrew prawu sporządziły sobie rejestry osobowe mogące nosić tytuł jak gazetka ścienna z filmu Stanisława Barei „Tych klientów nie obsługujemy”. Na tajne czarne listy trafiały osoby w pełni wiarygodne finansowo, które jednak kiedyś na przykład nie zapłaciły w porę czynszu albo zalegały za zwrotem pożyczki bankowej. Nie chcemy, by wyschły nasze oceany albo by stopniały lodowce. Zmiany na gorsze w sferze swobód obywatelskich powinniśmy więc zacząć traktować równie poważnie jak zmiany klimatyczne. Strefa prywatności jest bowiem częścią naszego środowiska naturalnego, mówi Alex Turk.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Polskie Radio dla zagranicy mija tydzień. Dziś w naszym studiu panowie Piotr Górszczyn i Ryszard Bugaj. Wspólnie będziemy komentować najważniejsze wydarzenia, nie tylko polityczne, ostatnich dni. Nie tylko polityczne, bo będzie i wydarzenie sportowe, ale to na koniec, a rozpoczynamy od wielkiej polityki, czyli exposé premiera Donalda Tuska. To, co można powiedzieć po jego wysłuchaniu, było długie, wyczerpujące z pewnością dla premiera. pewnie też dla słuchaczy, ale wiele interesujących rzeczy premier nam powiedział. Przesłanie, które ja odebrałem, jest takie, że powinno być lepiej, Ryszard Bugaj.
To jest pytanie, czy ta długość przeszła w jakość? Chyba nie przeszła jednak. Myślę sobie, że to był błąd premiera, że aż tak długie wygłosił przemówienie. Ja dostrzegłem tam jak gdyby dwie warstwy, to znaczy jedną taką warstwę aksjologiczną, gdzie premier wygłaszał sądy w rodzaju lepiej jak obywatele budują mieszkania niż jak urzędnicy budują mieszkania. W tej warstwie dostrzegłem pewną predylekcję tego rządu prawdopodobnie do dosypania trochę więcej rynku i takich wypowiedzi było parę. No i dostrzegłem tą warstwę, gdzie on precyzował pewne konkretniejsze rzeczy. I tu znalazłem zarówno rzeczy, które mnie cieszą, jak i rzeczy, które mnie martwią. Co mnie martwi? No, niejako na dwie nogi. To znaczy martwi mnie pomysł na przykład bonu edukacyjnego w moim przekonaniu. Jeżeli to naprawdę będzie idea bonu edukacyjnego, można pod tym hasłem różne rzeczy robić. To będzie łamać zasady wyrównywania szans, niestety. Martwi mnie z kolei po drugiej stronie to, co mówił o służbie zdrowia, bo moim zdaniem trzeba tutaj zrobić krok radykalniejszy. To znaczy ja jestem zwolennikiem współpłatności i moim zdaniem nie ma od tego ucieczki. I można to zrobić tak, żeby to nie stanowiło odepchnięcia ludzi słabszych materialnie od usług ochrony zdrowia. No a cieszy mnie, że niektóre rzeczy zostały postawione w sposób jako tako realistyczny. Całe expose dla polskiego społeczeństwa nie będzie niestety ważnym wydarzeniem.
No ale myślę, że żadne expose tak naprawdę nie jest dla społeczeństwa ważnym wydarzeniem. Zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast to, co dla mnie było istotne, to na przykład takie hasło: Polska pod względem społecznym ma być państwem solidarnym, a gospodarka ma być liberalna i że to się da pogodzić, Piotr Górszczyn.
No to jest rzeczywiście deklaracja, która już padała w czasie kampanii wyborczej. To jest zrozumiałe, no. Liberalizm w Polsce dość szerokim kręgom społeczeństwa kojarzy się negatywnie, odstrasza je. Donald Tusk ma bardzo duże ambicje polityczne, bo z jednej strony wiadomo, że chce startować w wyborach prezydenckich ponownie, a z drugiej strony też chce budować, rozbudowywać partię, czyli Platformę Obywatelską, jako takie największe ugrupowanie na polskiej scenie. W związku z tym musi, jak sam się wyraził, iść szeroką ławą. Więc to mnie nie zaskoczyło. No zaskoczyłoby mnie raczej, gdyby tego nie było, tego hasła. I będą podejmowane jakieś próby, to tam było słychać. To jest też takie niebezpieczeństwo, że, które było widać już w tym expose, że będą takie dość chaotyczne próby zadowalania sprzecznych interesów, z taką jakąś optymistyczną nadzieją, że da się to zrobić. Zresztą ja mam takie wrażenie, że długość tego expose właśnie wynikła z tego, że premier chciał powiedzieć coś miłego dla każdej i ważnego dla każdej grupy społecznej, nikogo nie pominąć. No w ten sposób powstał też taki chaos komunikacyjny, ale też może być też taki chaos przy zarządzaniu, bo jeśli będziemy tak reagować, jeśli ta władza będzie tak reagowała na każdą jakąś taką bolączkę doraźnie, no to nie będzie miała czasu pracować systemowo.
No to na zakończenie tego tematu ważnego expose premiera, realny to jest program, Ryszard Bugaj?
To się dopiero okaże. Ja nie bardzo wierzę w to, że można dokonać takiego harmonijnego połączenia między tym, co się nazywa wolnorynkową gospodarką i solidarnym społeczeństwem. Oczywiście trzeba wybrać pragmatycznie, to znaczy nie można mówić o rynku, że jest albo go nie ma. Trzeba go oczywiście dozować, ustalać miejsca, gdzie on jest dobry i miejsca, gdzie nie jest najlepszy. Ale harmonii tutaj nie należy poszukiwać. Ja nie widzę na razie koncepcji, która by gwarantowała tę harmonię.
Pana opinia, Piotr Górszczyn?
Częściowo jest realny. No, akurat wiemy na przykład, że jest całkiem sporo pieniędzy na budowę autostrad. I jeśli się stworzy odpowiedni system, więc w Polsce, tak jak w sąsiednich krajach, da się zbudować autostrad. Nie będziemy taką
da się na pewno
takim pustkowiem bez nowoczesnych dróg. Z drugiej strony są takie sprawy, jak na przykład stosunki z Rosją. Ta władza zapowiada, że je poprawi. No akurat to inicjatywa jest po stronie rosyjskiej. W związku z tym nie wiem, czy ta władza będzie na przykład w tej materii w stanie spełnić. I takich rzeczy jest więcej. Tu muszę dodać, no w czasie tego expose Donald Tusk kilka razy zdiagnozował jakieś tam problemy, powiedział, że je rozwiąże, ale absolutnie już nie powiedział jak. I to pokazuje, że za jakiś czas zaczną się schody.
Ryszard Bugaj, Piotr Górszczyn. Kolejny temat na dziś to Gruzja. Gruzja i polscy politycy, którzy mają tam mediować. Jest prezydent Lech Kaczyński, ma polecieć także specjalna grupa mediatorów. Mówi się o tym, o wsparciu Unii Europejskiej do tego projektu. Dobrze, że będziemy tam próbować mediacji. Czy to jest w ogóle realne powtórzenie czegoś takiego, co udało się polskim politykom
na Ukrainie podczas kryzysu i pomarańczowej rewolucji, Piotr Gursztyn?
Dobrze, że będziemy. Czy się uda, to już oczywiście nie jest takie jednoznaczne. Jakiś wpływ prezydent Kaczyński na prezydenta Gruzji ma, no bo wiadomo, że te stosunki między nimi no, wykraczają poza protokół, w tym sensie, że ci panowie się jakoś tam polubili. Przecież był taki moment, że prezydent Gruzji, ja nie wiem, jak to było, czy to było oficjalne, ale w każdym razie, ja czytałem w gazetach, jakieś osoby to powtarzały publicznie, że prezydent Gruzji zaproponował Lechowi Kaczyńskiemu zostanie ojcem chrzestnym swojego dziecka rok temu. Kaczyński wtedy nie pojechał, bo akurat była katastrofa kopalni Halemba. Przynajmniej na tym małym odcinku jesteśmy w stanie, znaczy nasz głos będzie wysłuchany. No ja myślę, że dla Gruzji jesteśmy jednak jakimiś takimi drzwiami do Europy z pominięciem Rosji. Rozumiemy lepiej Gruzję niż inne kraje z Zachodu. My jesteśmy Zachodem z ich punktu widzenia. Więc no, ja bym założył pewne prawdopodobieństwo, że nasza obecność coś może tam pozytywnego przynieść.
Ale hasło, które brzmi drzwi do Zachodu z pominięciem Rosji i to Polska ma być tymi drzwiami, z punktu widzenia interesów Moskwy to nie brzmi dobrze i mogą być problemy, Ryszard Bugaj.
No właśnie, to znaczy ja patrzę na tą wizytę Lecha Kaczyńskiego pryncypialnie i emocjonalnie, to bardzo mi się to podoba, natomiast jak patrzę w takich kategoriach realpolitik, to się zastanawiam, czy my nie jesteśmy przysłowiową żabą, która podstawia nogę tam, gdzie jednak konie kują. I nie jestem pewien, czy my tu mamy właśnie w tej sprawie taki dobry mandat Unii Europejskiej, bo to by tylko mogło zwiększyć naszą siłę, nic więcej, na dobrą sprawę. Notabene mieliśmy ten mandat, zdaje się, na Ukrainie, ale czy tam się tak cudownie skończyło z tego punktu widzenia, to tego nie jestem pewien. Może się okazać, że na Ukrainie ten mandat, choć silniejszy, nie był jednak taki silny. No a tutaj jest druga strona, to znaczy jest Rosja, więc ja muszę powiedzieć, że w mojej opinii jestem dość rozdarty z jednej strony realpolitik, no a z drugiej strony oczywiście emocje, żeby poprzeć na Ukrainie demokratyczne rozwiązania, których nośnikiem notabene prezydent Saakaszwili niekoniecznie jest. To jest wielki problem, wielki dylemat, dlatego że z jednej strony jest tam opozycja, która chyba rzeczywiście jest dość bliska Rosji, a z drugiej strony Saakaszwili ma pomysły na to, że on ma jedynie słuszną rację na to, jak zbudować demokrację i gospodarkę rynkową w Gruzji.
Piotr Gursztyn, Ryszard Bugaj. No i temat na zakończenie. Obiecałem, że nie o samej polityce. Historyczny awans, jak okrzyknęły tam media. No rzeczywiście historyczny, bo Polacy zagrają, polscy piłkarze w Mistrzostwach Europy. Tego najstarsi górale się nie spodziewali, ale tym razem się udało. Ryszard Bugaj.
Kibicowałem jak mogłem, nawet studentów zwolniłem wcześniej, żebyśmy mogli wszyscy oglądać to w telewizji. Zresztą jak jechałem ich uczyć, to spotkałem już, mimo że jechałem rano, to spotkałem wielu kibiców w pociągu, bo to był kierunek na południe. I to były sympatyczne rozmowy. Jeżeli czegoś się w tym wszystkim troszeczkę tylko obawiam, to tego, żeby sukcesy piłkarskie, daj Boże, żeby one przyszły też już w samym finale, żeby one nam nie przysłoniły no, znaczenia tego, czym jest piłka nożna. To znaczy, żeby one nam nie przysłoniły tego, że my stoimy przede wszystkim przed wielkim problemem takiego cywilizacyjnego awansu. Żeby to nie był substytut tego cywilizacyjnego awansu, żeby to był przejaw tego awansu. Jeden z przejawów.
Boję się, że to nam może przysłonić nie tyle awans naszej reprezentacji do tych Mistrzostw Europy, ile organizacja następnych.
To też jest problem.
A ja tu zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Oczywiście bardzo się cieszę. Mam przy okazji niestety też takie straszne obawy, że będzie tak jak na przykład z naszym udziałem w Korei czy w Niemczech, że tam weszliśmy i niewiele z tego potem wynikło.
No niech pan nie kraczy.
Oczywiście nie chciałbym, żeby było zupełnie inaczej, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. No, co przykuło mój wzrok w czasie, jak oglądałem mecz z Belgią? Trybuny z publicznością, no te biało-czerwone, no, kolor, dwa kolory. Czy wiadomo, jacy tam byli kibice, nasi kibice, oni zresztą byli grzeczni, kulturalni, dobrze zorganizowani.
Tak,
ładny.
Ci nasi chuligani już zostali wypchnięci na mecze trzecio-czwartoligowe. No, dobrze, żeby ich tam nie było, ale nie najgorzej, że udało się ich wypchnąć właśnie z tych najważniejszych rozgrywek. I ja o tym mówię, dlatego, że wydaje mi się, że to po pierwsze, no, podnosi jakąś taką kulturę ogólną tego społeczeństwa, że uczy uczestnictwa w takich imprezach masowych, wspólnej zabawy w sposób taki ładny, cywilizowany, integruje ludzi, no, po prostu poprawia nastrój społeczny.
A poza tym, jakież to będą emocje, kiedy piłka będzie w grze, prawda? Wtedy zapominamy o podziałach politycznych, tylko
kupujemy piwo.
O, no nie, tego nie będziemy mówić na antenie, ale powiedzieliśmy, trudno. Piotr Kursztyn, Ryszard Bugaj i Paweł Lekki, wspólnie omówiliśmy najważniejsze wydarzenia, nie tylko polityczne, ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
I to już wszystko. Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.